Tutaj, w tym miejscu, właśnie na pierwszym piętrze przy ulicy Kujawskiej, nie jest to tajemnica, mój tata pracował. Tutaj było biurko, więc w tym miejscu, także jakby tutaj w kierunku drzwi. Napisów nie wymazywałem. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Wiele lat temu pan Janusz Koniusz, przyjaciel ojca, i wtedy dyrektor biblioteki zielonogórskiej, pan Grzegorz Mielewski, zwrócili się z prośbą o to, czy można byłoby odtworzyć tam w bibliotece imienia Norwida w Zielonej Górze gabinet ojca. I to biurko to jest właśnie biurko pana dyrektora Chmielewskiego, które kiedyś tam było w magazynie i się tak po prostu wymieniliśmy.
Halo, słucham.
Mam pytanie do pana starszy tutaj, więc ponieważ jestem uczennicą szkoły podstawowej i przeczytałam także książkę Ich trzech dziewczynek, to książka dla młodzieży. Czy lubi pan pisać takie książki?
Oczywiście, że lubię, bo sam jestem młody, to mi wmawiają jakieś straszne lata, prawda? Ale ja piszę, nie muszę zawsze dla wapniaków pisać. Miła, a piszę przede wszystkim dla nas, dla młodych.
Ja byłem w szkole, mama też gdzieś wyszła i do ojca zatelefonowano około południa z Ekspresu Poznańskiego. To wszyscy poznaniacy znają dobrze tę gazetę, już od wielu lat nie wychodzi, która ukazywała się około tej godziny 14-15. I tam właśnie był taki zwyczaj, że taki wywiad na gorąco, zrobiony właśnie tuż przed oddaniem składu. No i zadzwoniono do ojca około południa. W środku nocy, właściwie można powiedzieć, wyrwano, bo dla ojca to był środek nocy. No i coś tam poopowiadał, w ogóle o tym nie wiedział. I po południu zaczęli znajomi dzwonić o tym, że tutaj był udzielony wywiad, mówi o tym, siamtym. Ojciec się przestraszył, mówi do mnie: Dominik, biegnij do kiosku, bo ja w ogóle nie wiem, czy ktoś do mnie dzwonił, że ja coś tutaj mówiłem. No i szybko pobiegłem, przeczytałem, no i stwierdził: dobrze, niczego tam takiego specjalnie złego nie ma.
Uprawia pan publicystykę w gazetach i codziennych, i w tygodnikach. Jest pan działaczem społecznym, jeździ pan mnóstwo, no i do tego właściwie
Redaguję kwartalnik, prezesuję Stowarzyszeniem
więcej niż jedna
Marynistów
książka
Polskich.
rocznie.
No więc to w sumie, jak to robię?
Ojciec pisał regularnie felietony do Głosu Wielkopolskiego z książką na ty. Dlatego też z wydawnictw tutaj regularnie przychodziły paczki z książkami. No i miał tę zdolność właśnie czytania, może nie tyle blokiem, ale prawie że przeczytanie kilku książek w ciągu dnia, to było właściwie tak, żeby można było je zrecenzować. To potrafił. Dom był budowany, no to szczególnie te fundamenty musiały być dodatkowo jeszcze wzmacniane i o tym wiedział też architekt, bo to by mogło się jakoś tam posypać. Gdzie jesteśmy?
Jesteśmy, teraz to się nazywa Wielka Wieś, nad samym jeziorem Liny, w najdalej wysuniętym kawałku województwa wielkopolskiego, bo tak się składa, że 100 metrów dalej jest Lubuskie i 100 metrów dalej w drugą stronę też jest Lubuskie, także to taki wycinek, który wchodzi w Lubuskie. I jesteśmy przed leśniczówką, w której, jak informuje tablica, w latach 55-65 wypoczywał i tworzył pisarz i publicysta, piewca historii ziem zachodnich, ja bym dodał od siebie szczególnie ziemi lubuskiej, Eugeniusz Pałksztaw.
Proszę bardzo.
Dzień dobry, jestem z Radia Merkury.
Dyleczek, Uniwersytet Zielonogórski, kłaniam się.
I tutaj szukamy śladów Pałksztyn, tak. Eugeniusza. Pani może go znała?
To znaczy nie. Ja osobiście go nie znałam, ja, bo tu też mieszkam.
A są tutaj tacy, którzy go pamiętają?
To jest tam na drugiej stronie jedna pani, taka, ona ma 95 lat.
A takie długie włosy miał, takie, jednego syna miał.
Dominik,
tak. On tutaj do nas przychodzi po jajka, po masło, po mleko, tam po ziemniaki, tam różne jarzyny, to od nas brał. Mój bratanek chyba dostał książkę nawet.
I dobrze się tutaj żyło pani przez te wszystkie lata?
No bo napracować się napracowałam, bo to wiadomo, my żeśmy przeważnie mieli warzywa, bo przecież byśmy nic nie zrobili, bo tylko mieliśmy nasiona, warzywa na nasiona, ogórki nasienne, cebulę, nasiona, cebulę, bo tutaj tak w Poznańskim oni tak tych cebuli i tak tego to oni tak nie robili, bo ja jestem spod Warszawy. Tu my po Niemcach nic żeśmy nie mieli, tylko ruinę, także sami musieliśmy się dorobić. Także my, bo niektórzy to mieli, bo sobie nagrabili tam, gdzie opuścili Niemcy, to oni pobrali, a my to żeśmy przyszli to już na... W którym roku żeśmy przyszli?
Wbrew pozorom i wbrew temu, co może niektórzy sądzą i jak dzisiaj się czasami gdzieś tam mówi i pisze, że w tamtym okresie pewnych rzeczy nie wolno było i tak dalej. Eugeniusz Pałkszta pisze wprost. Oczywiście on nie posługuje się prawdziwymi nazwiskami, chociaż znam osoby na przykład w Kargowej, które mówią, że ja wiem, kto to jest ten, a kto to jest ten, prawda? Można takie osoby znaleźć, no chociażby powieść wszystkie barwy codzienności. Są ludzie z Kresów, są ludzie miejscowi, prawda? Są tacy, którzy gdzieś tam przybyli tutaj z zachodu, wrócili do Polski. Jest na przykład sytuacja, w której lokalny kamieniarz oskarżany jest o to, że gdzieś tam przekuwa niemieckie płyty i handluje, prawda, nagrobkami niemieckimi, sprzedając je ponownie. Dzisiaj czasami gdzieś tam w literaturze naukowej się odkrywa te rzeczy, prawda? W archiwach są dokumenty, oficjalne cenniki kamienia nagrobkowego. Pałkszta o tym pisał. W latach 60., 70. te rzeczy były gdzieś tam pokazywane w jego literaturze.
Proszę pamiętać, że ja gdzieś się znalazłem na jakimś tułaczym szlaku, prawda? Mój kraj rodzinny pozostał. Wyrok historii odcina mnie. Pozostawała sprawa szukania własnego miejsca. Pozostawała sprawa szukania jakiejś urwanej przez te losowe, historyczne wydarzenia miłości. Jako historyk, jako od szczeniaka zafascynowany, zauroczony, oczadzony historią, co się łączyło z tradycjami rodzinnymi i polskimi, to miejsce znalazłem na ziemiach zachodnich, na północy. Przez rozumienie po prostu wagi tego wydarzenia dla szans niepowtarzalnej, może jedynej dla naszego narodu.
No, jakie my mieliśmy wyjście, ja zadam pytanie, prawda? No, nie mieliśmy wyjścia, no albo braliśmy to, co było i w zasadzie ta propaganda, ówczesne władze gdzieś tam próbowały to przekonywać nas, że ta granica na Odrze i Nysie jest nienaruszalna, nieusuwalna, chociaż tak naprawdę władze sobie doskonale zdawały z tego, że nie my o tym decydujemy. Albo po prostu, no co mieliśmy powiedzieć, no to co pakujemy się, wyjeżdżamy stąd, tylko dokąd, prawda? No to też jest takie pytanie. Natomiast pamiętajmy, że ci ludzie, którzy tu przyjeżdżali, oni jednak budowali jakąś Polskę, jakakolwiek by ona nie była. Może nie jest to popularne, co teraz powiem, ale można by zadać pytanie, czy rzeczywiście wszyscy stali na barykadach w tamtym okresie. Ludzie się martwili, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby przetrwać codzienność. Pałkszta pisze o ludziach, pokazuje właśnie tą codzienność. To jest bardzo charakterystyczne. Zmartwienia codzienności, problemy codzienności. Chociaż gdzieś między wierszami oczywiście jakby wychwycimy ten szerszy kontekst, to tło tego wszystkiego, co tutaj się działo.
Tutaj wiele osób, no bardzo jakoś tak, no nie było, powiem delikatnie, w najlepszych relacjach z ojcem i ta atmosfera, no niestety potem przez dłuższy czas się utrzymywała na Wydziale Filologii Polskiej. Był atak na Iwakowiczównę i ojciec stanął w obronie. No i w tym czasie był pierwszym jakby tutaj wrogiem. Ta grupa była bardzo silnie powiązana z PZPR-em i właściwie na partii robiła swoją karierę, a potem demonstracyjne rzucenie legitymacji partyjnych i znów jesteśmy na wierzchu, znów jesteśmy pierwszymi tutaj odnowicielami. Mój ojciec do partii nie należał, to nawet startował zaraz po wojnie do wyborów z listy Polaków, katolików. Potem może trochę też jakoś tutaj uwierzył, trochę naiwnie apelowi Gomułki, że tutaj po 56 roku od nowa, no i też wystartował w wyborach, ale jako osoba bezpartyjna został umieszczony gdzieś tam na końcu listy. Wiadomo, że tylko te pierwsze osoby przechodziły, więc to takie rozczarowania też na pewno przeżywał, ale w każdym razie no sądzę, że ten wątek, o którym wspomniałem, warto, żeby jacyś tutaj obiektywni badacze się też tym kiedyś zajęli.
Otwiera się jakaś przed narodem wyczerpana, ale z drugiej strony pełnym jakiejś pasji, pełnym jakiegoś biologicznego wigoru odbudowy życia, odbudowy właściwie nawet swojego własnego codziennego, rodzinnego dnia. Wlania się ten problem i zarówno z konieczności politycznych, prawda, społecznych, jak i chyba z pewnych jednak uczuciowych, z tego dążenia do jakiejś stabilności, obserwujemy ten ciąg olbrzymiej masy ludzkiej, już to bardzo zmiennej, wiemy, to były wędrówki, stale w jedną i drugą stronę, ciąg na ziemię zachodnie północ.
W kserokopie dokumentów dotyczących więzienia ojca przez NKWD. To otrzymałem akurat od profesora Strauholda parę lat temu. Też chciałbym pokazać tutaj z tego mrocznego okresu lat 50., kiedy ojca aresztowano. No, tutaj listy mojej mamy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 20 stycznia 1950 roku. Tutaj Anna Pałczta, Poznań, Litewska, 17, mieszkania 5. I tutaj na ręce ministra Radkiewicza, panie ministrze, zwracam się do pana z uprzejmą prośbą o wszczęcie dochodzeń w sprawie zaginięcia męża mego, Eugeniusza Pałczty. No i właśnie to opisuje tę sprawę. Przyznam się, że mama zrobiła bardzo dużo hałasu wśród znajomych, też rozpowszechniała, że ojciec został tutaj się porwany z ulicy, nie wiadomo gdzie jest, nikt się nie przyznaje. I to było bardzo niewygodne dla urzędu i być może, że tym nawet ojcu ocaliła życie, bo gdyby tak, właściwie tutaj mógłby zniknąć bez śladu, tak jak przecież masę osób, które działały wcześniej w Armii Krajowej, które też tutaj były więzione przez Rosjan.
Eugeniuszem Pałksztą zaczęłam się tak na dobre interesować, kiedy przeczytałam niezwykłą korespondencję Romana Brandstettera skierowaną do Eugeniusza Pałkszty. To jest ponad 70 listów wysyłanych z Zakopanego, gdzie Brandstetter wraz z żoną w tym czasie przebywał, do Poznania, gdzie tu mieszkali państwo Pałksztowie. Smaczki są takie, że Brandstetter, no cóż, był człowiekiem ostrym i bezkompromisowych w ocenach i sądach. Tak więc nazywał nielubianych pisarzy, szczególnie tych, którzy no cóż współpracowali z ówczesnym systemem władzy, bardzo ostro, a to Nażartą, Pękatą, Ropuchą, a to Lizusem, a to na przykład pewne bardzo znane do dzisiaj wychodzące czasopismo o charakterze katolickim założycieli i redaktorów nazywał rudymi pederastami i pijakami. Brandstetter bardzo często zaprasza swego kolegę na wódkę. Przy owej wódce mieli sobie panowie wtedy szczerze porozmawiać. Bardzo często też dowcipnie nazywa Eugeniusza Pałksztę, który jak wiemy przecież pochodził z Wilna, na przykład żmudzkim łbem, litewską mordą, Ewgieniejem. Oczywiście były to takie małe złośliwostki, ale pełne uczucia serdeczności. Jeden z listów myślę, że jest szczególnie ciekawy, ponieważ on też pokazuje coś, czego dzisiaj już właściwie nie mamy. Mianowicie pewien nakaz, że na list trzeba natychmiast odpowiedzieć. Rozsierdzony Brandstetter na Eugeniusza Pałksztę, jest to list z roku 57, który długo nie odpisywał, pisze tak. Kochany Eugeniuszu, wybacz, ale należysz do wyjątkowych świń. Na drugi mój list nie odpisałeś. Nie twierdzę, żeś list napisał, ale że może zaginął. Nie twierdzę, żeś nie miał czasu, bo musisz małego Dominika, czyli synka, karmić swym cyckiem. Mały, porządny, uczciwy synek niech wie, że ma ojca łajdaka i drania. Hanię, czyli żonę Pałkszty, całuję w rękę. Ciebie nawet nie pozdrawiam. I jeżeli w przeciągu 48 godzin nie otrzymam od ciebie listu, wypowiadam ci przyjaźń, już nie twój Brandstetter.
Po wielu wiekach obcego panowania nasze granice zachodnie przebiegają znowu wzdłuż Odry i Nisy. Nasze ziemie zachodnie, oswobodzone za cenę życia wielu Polaków, są dziś pod strażą tych, którzy je wywalczyli.
No, ojciec wychodził z założenia, że żyliśmy w takich warunkach, w jakich żyliśmy. I tyle, ile mógł napisać, tyle jakby tutaj tej prawdy jakby przelewał. Zobaczmy na przykład powieść Wrastanie o repatriantach z Wileńszczyzny. Jeżeli chodzi o to, jak działała cenzura, no to każdy tekst, każde zdanie było dokładnie prześwietlane. To jest wręcz, żeby powiedzieć dzisiaj, wręcz nie do uwierzenia, że tytuł Lasy płoną o świcie został niedopuszczony przez cenzurę pod koniec lat 50. Ktoś mówi, że dlaczego lasy płoną o świcie, co to u złego ojca? Oczywiście chodziło o ten początek dnia, wstające słońce. Cenzor stwierdził, że to jest sabotaż, ktoś podpalił lasy. I ta książka ukazała się pod innym tytułem Lody pękają, a dopiero chyba w trzecim czy czwartym wydaniu tej książki, to wydawnictwo Iskry wydawało, ojciec powrócił do pierwotnego tytułu. I teraz niektórzy badacze stwierdzają, że jedną książkę jeszcze ojcu dodają, że Lody pękają jako oddzielna książka i Lasy płoną o świcie.
Czy nie spotkał się z takim zarzutem, że zbyt jednostronnie pisze swoje książki?
Proszę,
zbyt jednotematowo.
Chodzi o problematykę zachodnią pomocą, tak to rozumiem. Ale ja przecież piszę nie tylko o tym, tylko to się przyjęło już w tej chwili, pisarz na Dodrze, piewca na Dodrze i tak dalej, i tak dalej. Ja będę musiał ładnych jeszcze kilka lat odwojowywać tą etykietkę zbyt jednoznaczną rzeczywiście, bo pisarzem tylko jednego tematu, jednego problemu.
I tutaj mamy wpisy, to jest właśnie nawet... Proszę, to taki prezent imieninowy, że w nakładzie wydanie bibliofilskie, bibliografii pisarzy polskich, ilość egzemplarzy, jedna sztuka. To był prezent imieninowy jednego z redaktorów Głosu Wielkopolskiego, no ale tutaj mamy wpisy od Jasienicy, profesor Jerzy Topolski, tutaj Jan Koprowski, Jarosław Iwaszkiewicz. No, napisał Stefan Kisielewski, był u nas w domu 18 lutego 1959 roku i napisał taki wpis. Jaka różnica między Marksem a marksistami? Taka jak między Kantem a kanciarzami.
Więc piszę z jakąś wiarą, że ja w tym wszystkim, widząc niekiedy bardzo wiele zła, nie straciłem wiary w człowieka. Że nie wierzę w ludzi, wie pan, ufam im, choć generalnie ufam w dobro w człowieku, że on jest jednak przemożniejszy niż wszelkie zle. Właściwie piszę dla ludzi ufając. Gdybym przestał wierzyć w człowieka, wie pan, to właśnie tego samego dnia złamał pióro, bo no całe jakieś moje widzenie, całe podejście do teatury, do życia straciłoby swój sens.